Poranna rozmowa Radia Centrum. Zaprasza Radosław Siennicki.
Kłaniam się nisko, a w pierwszej w 2020 roku porannej rozmowie jest ze mną w studiu rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Marta Szpakowska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Nowy rok oznacza zmiany w prawie. Wśród nich jest choćby to, że płaca minimalna wzrosła do 2600 zł brutto, co oznacza, że teraz minimalna płaca będzie wynosić 17 zł za godzinę. A innym przykładem jest to, że zaczęły obowiązywać sankcje finansowe dotyczące tak zwanej białej listy podatkowej. Na początek, mogłaby pani wyjaśnić, czym właściwie jest ta lista?
Biała lista jest to wykaz podatników, którzy są czynnymi podatnikami VAT, tymi, którzy nie prowadzą działalności, bo jest zawieszona, albo tych, którzy zostali wykreśleni przez urząd z rejestru. I to jest ważne dla kontrahentów, aby sprawdzić, jaki jest status przedsiębiorcy właśnie na tej liście. Poza tymi informacjami są również dane dotyczące NIP-u tego przedsiębiorcy, jego adresu prowadzonej działalności i, co jest ważne, rachunku bankowego. I ten rachunek bankowy wskazany na tej liście służy do posługiwania się tym rachunkiem przy przelewach powyżej 15 tysięcy złotych. Rozwiązania są już od 1 września 2019 roku, ale faktycznie sankcje z tym związane, kiedy nie są przelewane pieniądze na ten wskazany rachunek, obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.
Czym wiążą się właśnie te sankcje?
Co to oznacza? Jeżeli transakcja między przedsiębiorcami wynosi powyżej tych 15 tysięcy złotych i zostanie ona przekazana na inny rachunek niż wykazany na tej białej liście i nie zgłosił tego przedsiębiorca w ciągu 3 dni do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, to niestety nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tego zakupionego towaru. Mało tego, oczywiście ta kwota niezaliczona będzie wynosiła powyżej 15 tysięcy złotych. Mało tego, jest odpowiedzialność solidarna między kupującym a sprzedającym za tego typu działania. A więc postępowanie karne skarbowe w tym zakresie będzie zależało od tego, jakiego zdarzenia to dotyczy, jaka kwota była i czy mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym, czy tylko z wykroczeniem. I w związku z tym ta procedura z kodeksu karnego skarbowego będzie miała zastosowanie. A więc albo będzie o mandacie orzekał naczelnik Urzędu Skarbowego, albo sąd, jeżeli będzie to już przestępstwo skarbowe.
I co na przykład, kiedy kontrahent zmieni numer rachunku bankowego i nas o tym nie poinformuje? To leży po naszej stronie, upewnienie się?
Generalnie, jeżeli my sprawdzimy, że na tej liście jest rachunek na ten dzień, kiedy dokonujemy transakcji i na ten rachunek została wpłata dokonana, a ten kontrahent zmienił rachunek, ale nie uzupełnił tej informacji na stronie, więc nie przekazał do KRS-u czy do centralnej ewidencji działalności gospodarczej tej informacji, to my nie ponosimy konsekwencji, bo sprawdziliśmy, była na dzień dokonywanej transakcji ten właśnie numer konta, natomiast to kontrahent zawiódł, no to wtedy konsekwencje ponosi kontrahent, który zmienił rachunek, a nie dokonał odpowiednich poprawek na tej liście. Więc jak gdyby ta staranność, która jest nałożona na podatnika, została wykonana, bo na dzień tej transakcji na stronie, a więc na tej białej liście, był ten rachunek, na który była dokonana wpłata, więc wtedy nie ma problemu.
Skoro jesteśmy już przy pomyłkach, popełnianiu błędów, 1 stycznia wszedł także w życie pakiet Przyjazne Państwo. W jego skład wchodzi m.in. właśnie prawo do popełniania błędów. No, błądzenie jest rzeczą ludzką, ale czy prawo będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, czy tylko wybranych?
Prawo do błędu dotyczy tych osób, które rozpoczynają po raz pierwszy działalność gospodarczą albo prowadziły tą działalność gospodarczą gospodarczą, ale w ostatnich 36 miesiącach mieli zawieszoną działalność bądź zlikwidowaną i na nowo rozpoczynają działalność. Więc generalnie jest to konkretna grupa podatników. Mało tego, nie dotyczy to spółek prawa handlowego, a więc tych, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tylko i wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Na czym to polega? Oczywiście nie każdy również błąd będzie skutkował tym prawem do popełnienia błędu. Bo jeżeli na przykład, tak bardzo obrazowo, ktoś prowadził działalność gospodarczą 3 lata temu, rozpoczyna ją na nowo i okazało się, że 3 lata temu miał w swojej działalności wpadki, mówiąc kolokwialnie, w jakiejś konkretnej dziedzinie. Rozpoczyna tą działalność i znowu w tym samym zakresie popełnia błąd. Więc wówczas nie będzie mógł skorzystać z prawa do błędu. Ponadto, jeżeli byłby to rażące naruszenie przepisów prawa, również nie ma możliwości skorzystania do usprawiedliwienia popełnienia tego błędu i to, co nie jest związane z działalnością gospodarczą. Typowy przykład. Przedsiębiorca jedzie za szybko, otrzymuje mandat za przekroczenie tej prędkości, to również nie mieści się w tej kategorii, bo to jest związane z prowadzoną działalnością, a więc z interpretacją przepisów prawa podatkowego. To jest trudne, więc ten przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność, i czasami nie ma wiedzy, umiejętności interpretowania tych przepisów, popełnia jakieś błędy, to 3 razy ten sam błąd najwięcej,
więc też
trzeba się uczyć na błędach, ma prawo i nie skutkuje to konsekwencjami chociażby z tej ustawy karnej skarbowej. Urząd zwraca uwagę tej osobie, że tutaj popełniłeś, kolego, błąd i pamiętaj, żebyś następnym razem tego błędu nie popełniał. I ten okres do popełniania błędu też jest jasno określony. Przez rok uczymy się. Przez rok się uczymy i mamy prawo do popełniania tego błędu. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, nie każdy z popełnionych błędów podlega tym rozwiązaniom, tylko te, które faktycznie mogą rodzić jakieś trudności tym osobom, które odnajdują się po raz pierwszy jako przedsiębiorcy.